Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że nas słychać. Witamy bardzo serdecznie w klubie Lokal podczas drugiego śniadania awangardowego, który jest częścią stulecia, takich obchodów stulecia awangardy w Polsce i w Łodzi. Jesteśmy z Państwem tutaj wspólnie z kolegą Darkiem Pawłowskim z Dziennika Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Ja nazywam się Marcin Tercjak i są z nami też fantastyczni goście, którzy dzisiaj zgodzili się przyjąć zaproszenie. Jest znakomity muzyk jazzowy, legenda Michał Urbaniak. Witamy bardzo serdecznie.
Witam.
Jest z nami Marcin Stańczyk, chórzysta, muzyk, kompozytor i prawnik.
Dobra kombinacja, dobra kombinacja.
Doskonałe połączenie. Jest z nami fantastyczny gitarzysta, również reprezentujący świat jazzu, Marek Kądziela. Witamy.
Dzień dobry.
I jest Piotr Trzaskalski, reżyser, którego związki z muzyką również nie są tajemnicą. Witamy bardzo serdecznie. Chcieliśmy dzisiaj z Państwem i z Panami porozmawiać o awangardzie, o tym, czym ona jest, czym jest w muzyce postawa awangardowa, czy w ogóle jeszcze ma miejsce, ale nim zaczniemy, to chciałbym, abyśmy obejrzeli film, na którym profesor Zygmunt Krause powie parę słów na temat swoich inspiracji łódzką awangardą. Nie mógł dzisiaj być z nami, ale przysłał film. Posłuchajmy i popatrzmy.
Dzień dobry Państwu. Chciałbym się przywitać i powiedzieć, że żałuję, że nie jestem razem z Wami. I tutaj mam za zadanie wypowiedzieć się w sprawie awangardy. No, nie będę zastępował leksykonów, bo definicje są znane, więc mogę tylko powiedzieć coś od siebie. Myślę, że jakby skąd się bierze taka rzecz, że ktoś się buntuje, że jakiś artysta nie chce kontynuować, tylko chce burzyć. No, są różni ludzie. Ja mogę powiedzieć o sobie, że kiedy byłem w liceum muzycznym tutaj w Łodzi, to na przerwach między lekcjami siadałem do fortepianu i grałem coś, co wszystkich drażniło. W końcu wyrzucali mnie z tego krzesła i no, to było lekko, bo czasami było, dostawałem jeszcze po głowie. Chodzi o to, że są czasami ludzie tacy, którzy chcą zrobić coś na przekór. I myślę, że to jest główny motor awangardy. Ja mówię od strony artysty, od strony twórcy, że nie chce on kontynuować, tylko chce się sprzeciwić. Chce się sprzeciwić zastanemu ładowi, zastanemu układowi. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem obrazy Strzemińskiego, tutaj niedaleko stąd, na ulicy Więckowskiego, to jakby no, zostałem, teraz się mówi, powalony. Wciągnęło mnie to niesamowicie i już właśnie w czasach liceum, czyli byłem nastolatkiem, zafascynowałem się jego sztuką, jego malarstwem, malarstwem Strzemińskiego. I później, kiedy przeczytałem jeszcze teoretyczne prace, zdecydowałem, aby moja muzyka poszła właśnie w tym kierunku. Strzemiński mi pokazał drogę kompozytorską. I jak się okazało, wówczas, to były lata wczesne 60. i później 70., to ta moja muzyka unistyczna, czyli muzyka związana ściśle z zasadami tworzenia formy bezkontrastowej, ta moja muzyka wówczas była zupełnie inna niż wówczas tworzona przez moich kolegów wybitnych kompozytorów, takich jak Serocki, jak Bert, jak Penderecki, jak Lutosławski. Tam ci wszyscy moi koledzy starali się w swojej muzyce, ja to nazywam, pokazać łańcuch atrakcji. To znaczy stała zmiana, stale zmiana, stale atakowanie słuchacza nowymi dźwiękami, nowymi pomysłami. A u mnie było zupełnie odwrotnie. Pełny spokój, zupełne zatrzymanie, można powiedzieć, czasu poprzez dźwięk, poprzez muzykę. Ja myślę, że jak jeszcze sobie patrzę na awangardę, bo jak się mówi o awangardzie, to najczęściej mówi się też, myśli się o przede wszystkim o sztukach plastycznych, o latach 20. w Paryżu, gdzie ludzie, gdzie artyści no, buntowali się w sposób niesamowicie drastyczny. Marcel Duchamp, który pokazał pisuar jako dzieło sztuki, co było, myślę, bardzo mądrym i odważnym aktem. Więc jak sobie myślę o tych wszystkich działaniach futurystów, później kubistów i tak dalej, to myślę, że jest to logiczna droga sztuki europejskiej, która się charakteryzuje dynamizmem, zmianami i burzeniem. I jak mówimy o awangardzie, czy to lat 60., czy to lat 20., czy może dzisiaj, no to mówimy o fenomenie, który istnieje stale, z większą siłą lub z mniejszą, ale istnieje stale. Kiedy widzimy na przykład karykaturę Franza Liszta w XIX wieku, który zgodnie z tą karykaturą rozbijał fortepiany i grał rzeczy, które były niemożliwe do zagrania, to był akt awangardy na tamte czasy. Więc nie bądźmy też tak bardzo zadufani, że robimy coś nadzwyczajnego jako awangarda, ponieważ ona stale jest i to różni naszą sztukę europejską od sztuki Dalekiego Wschodu, gdzie jest stała kontynuacja i cyzelowanie, i doskonalenie tego, co było. Kiedy patrzymy na przykład obraz chiński z XVIII wieku i z XX wieku, to jest to prawie to samo. Oni się nie zmieniają, oni kontynuują. Inna filozofia. Natomiast my mamy tą dynamikę, która być może wywodzi się z brutalności naszej kultury. Być może łączy się to z chrześcijaństwem, który jest religią nietolerancyjną, czyli religią, która nie akceptuje czegoś innego poza sobą. W związku z tym burzy innych, atakuje. To są rzeczy, które możemy może na inne śniadanie sobie jeszcze zostawić, ale wracając do awangardy, moje słowo jest takie, że po pierwsze, jest to akt, który trwa ciągle, a po drugie, że większość dokonań awangardy ginie z biegiem czasu, a zostają prawdziwi artyści.
Prawdziwi artyści, powiedział profesor Zygmunt Krause, brawa. Nie mógłby być dzisiaj z nami, natomiast są z nami znakomici goście i chciałbym, abyśmy porozmawiali troszkę właśnie w odniesieniu do tego, co powiedział profesor, teraz o panu w doświadczeniu z awangardą łódzką, o ewentualnych wpływach na artystyczne decyzje. I proponuję, żebyśmy zaczęli od ucznia profesora Krause, Marcina Stańczyka.
Działa?
Działa.
Dzień dobry. Rzeczywiście profesora nie ma, ale oprócz tego, że jest nagranie wideo, to jest też jego pierwszy uczeń, absolwent polski. No oczywiście nie wypada mi tutaj nic innego powiedzieć, jak podtrzymać to, co profesor powiedział, jednak może nie do końca. Moje osobiste doświadczenia z awangardą również rozpoczęły się dzięki niemu. On się inspirował Strzemińskim cyklem jego obrazami unistycznymi. Natomiast mnie zafascynował ten cykl Powidoki z końca lat 40. Dzięki profesorowi, bo któregoś razu na lekcji kompozycji na Gdańskiej profesor pytał, czy już widziałem zbiory Muzeum Sztuki na Więckowskiego. Powiedziałem, że oczywiście, że nie byłem. Przecież muzyk nie chodzi oglądać obrazów. I w tym momencie zostałem wyproszony, powiedział, żebym przyszedł, jak już zobaczę. I poszedłem, zobaczyłem. I rzeczywiście ten cykl Powidoki z końca lat 40. jakoś tak duże wrażenie na mnie po prostu wywołał. A cykl jest zupełnie inny niż ta unistyczna twórczość, bo to jest po prostu feria barw, które się ciągle zmieniają, jeszcze z taką podbudową troszeczkę fizyczną, bo to zjawisko powidoków charakteryzuje się jakby odbijaniem kolorów w siatkówce oka. Nie chciałbym tutaj w szczegóły wchodzić, bo to nie o to chodzi, ale wytwory, te obrazy były wyjątkowo zmienne i kolorowe. I od chyba już 10 lat ciągle jakoś staram się odnosić do tej idei powidoków, czy teraz podźwięków, czy tam posłuchów w muzyce. I nie mam poczucia, że to jeszcze się wyczerpało po tych 10 latach, a ciągle staram się robić co innego. Także to dzięki profesorowi zainteresowałem się też sztuką, łódzką awangardą i tym cyklem Strzemińskiego Powidoki.
A czy podobnie to działa w filmie, tak? Czy awangarda ciągle jest aktualna? Andrzej Wajda pokazał filmem Powidoki, że można się do tego odnosić. Piotr Czeskalski.
Ja myślę tak, że ja jestem zwolennikiem tej tezy, że nic się tak szybko nie starzeje jak awangarda i jak nowości. Oczywiście awangarda musi mieć, ma za zadanie wyłamać to, co jest zbyt zastałe i zatęchłe, ale jej żywot jest dosyć efemeryczny. Jeśli się weźmie pod uwagę wpływ wielkich awangard, tam dadaistycznej czy surrealistycznej, to one oczywiście ten wpływ na sztukę mają i wielu artystów, jak na przykład Buñuel, wyszli z surrealizmu i potem stali się właściwie realistami. Tylko że pod skórą zawsze mieli trochę szaleństwa. I to z awangardy, myślę, trzeba brać. Tak serio. Bo z wielkich manifestów włoskiego futuryzmu możemy się dzisiaj troszkę uśmiechnąć. No. Także jestem, tak jak telefon komórkowy jako medium w filmie fabularnym, gdzie bohaterowie komunikują się przez telefony komórkowe, będzie za chwilę nieznośny zupełnie. Artysta będzie sobie za punkt honoru stawiał, żeby jego bohaterowie w filmie się nie komunikowali. Cześć, gdzie jesteś? Tak? Nie wiem, czy wróci sztuka epistolarna na ekrany, ale generalnie z nowościami, czyli z awangardą, mam do niej stosunek ambiwalentny. Uważam, że się bardzo szybko starzeje. Jest potrzebna, ale nie jest... Jej dramat polega na tym, że przemija. Że to, co jest awangardą dziś, wczoraj, już jej nią nie jest. I bardzo cenię twórców, którzy potrafią jakby zaryzykować wszystko i starać się mówić coś zupełnie nowego. I zawsze mnie zastanawia, wiecie, tak prywatnie, trochę pół żartem, bo sobie powiem, zastanawiam się, jakiej muzyki prywatnie słuchał Schellenberg. Albo co w samochodzie puszczał sobie Lutosławski. Myślę, że bylibyśmy bardzo zdziwieni.
Ja myślę, że to, czego się słucha w samochodzie, nie ma za wiele do rzeczy z tym, co się robi. Bo ja słucham również hip-hopu i rapu i wielką z tego przyjemność. I nawet staram się czasem wprowadzać to do swoich utworów. A jeśli chodzi o awangardę, to rzeczywiście ona, tak jak powiedziałeś, ona się najszybciej starzeje i to jest fakt, ale też ona ma jakieś znaczenie, które potem młodych ludzi pcha do tego, żeby się od tego odbić. Mam takie wrażenie, na przykład tam profesor wspomniał o tej słynnej fontannie Duchampa. To oczywiście większość takich rzeczy konceptualnych to są czyste prowokacje. On mówił, że on sika ze świadomością artystyczną i to jest różnica. Żarcik całkiem niezły, ale jakby potem wielu twórców się do tego odnosiło, albo Cage w muzyce, prawda, który z tym słynnym utworem 4.33. Jakby tylko gest, ale no, gest o znaczeniu historycznym. Także ja tutaj jako reprezentant tego trochę skostniałego środowiska akademickiego chciałbym podkreślić jednak wagę tych takich no, najbardziej przełomowych dzieł awangardowych.
No właśnie, to zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że nieistotne jest to, co słuchają w samochodach wielcy awangardziści. A mi się wydaje właśnie, że tu się jakiś dualizm rodzi, to znaczy wiesz, to wygląda trochę tak, jakby awangardzista zamykał, mówić, kurde, nie, no nie mogę zagrać C, a potem D i A-moll, muszę zagrać coś lub nic nie zagrać. Czyli jakby wchodzi na taki poziom, ja jestem teraz artystą, odcinam się od tego, co kocham, co komunikuje mnie ze światem, zrobię coś na przekór sobie trochę. Czy to nie jest rodzaj takiego, wiesz, gwałtu? No bo jeśli myślisz o jakimś flow takim życiowym, że powiedzmy słuchasz namiętnie Rammsteinu, nie? Rammstein to jest muza, przy której jedziesz samochodem, czujesz się fantastycznie. Po czym nagle tworzysz muzykę złożoną z cisz, wyrównanych, wiesz, braku kontrastów i tak dalej, odwołując się do Krausego, tak? To gdzie jest ten, to kontinuum biograficzne, to, no twórcze, wiesz?
Ja przyznam, że jechałem z profesorem kilka razy w samochodzie i ciągle dwójka. Także różnie się to układało. W moim przypadku to ja nie mam wrażenia, że ja coś jakby oszukuję. Ja jakby wychodzę z takiej otwartości, słucham wielu rzeczy, grałem też muzykę jazzową i to tam gdzieś się znajduje w moich utworach, które są właśnie jakby bardzo różne i odwrotnie niż u profesora, jest ciągle w zasadzie co innego. I słuchałem Michaela Breckera namiętnie po prostu, te elektryczne takie z lat 80. rzeczy, no różne rzeczy i to jakoś nie mam problemu z tym, żeby to gdzieś, czuję, że to gdzieś się jakby jest przetrawione i to wychodzi w moich utworach, także ja mam taką nadzieję, że ci awangardowi też nie udają po prostu.
Tu mam pytanie od razu. Sztuka Michaela Breckera jako kto? Jako saksofonista?
Jako saksofonista.
No to nie jest tak twórczy, on jest oczywiście geniusz, absolutny, ale...
Nie awangarda.
No, dla mnie żadna. Mm. Po prostu był najsprawniejszy, znakomity muzyk. Z kolei u mnie to wygląda ta sprawa tak, że mam problem z definicją awangardy, się nigdy nie boję szaleństwa i pójścia do przodu, i zrobienia czegoś nie dlatego, że nie było, tylko dlatego, że mi się chce. Wolność, swoboda. Natomiast, co idzie za tym? Chwilę potem robi się z tego coś, co chce słuchać w aucie. Ja żyję 24 godziny na dobę tym, co jest i nie pozwalam sobie na wymyślanie. Oczywiście ja mogę sobie wymyśleć, powiedzmy, połączenie instrumentów, których jeszcze może nie było, ale nie sądzę, żeby było, ale i w ogóle nie chce mi się nawet tego robić, chyba że usłyszę brzmienie. Nie, to albo musi być emocja, albo to samo, co jest. Oczywiście nie boję się w ogień skoczyć, jeśli się gdzieś pali. I to nazywa się tutaj awangardą. Ja miałem przed przyjazdem właśnie problem z definicją w ogóle awangardy. I zapytałem się Piotrka, na przykład jeżeli ktoś młody nie widział koła i odkryje koło, czy to jest awangarda?
Pewnie nie, ale myślę, że nie rozmawiamy tutaj w kategoriach takich definicji awangardy jakichś, jeśli chodzi o pewne gatunki czy estetykę, tylko bardziej mówimy o pewnej postawie, o potrzebie albo może nawet konieczności robienia czegoś, co jest no, podpowiadane wewnętrznym głodem jakimś.
Mam krótką anegdotę. Graliśmy jako młody saksofonista z Łodzi, dostałem się do Krzysia Komedy, kwintet, i grał tam taki wariat Tomasz Stańko. I ja bardzo porządnie się kochałem jazz, wszyscy robiliśmy to, a on rozwalał nam właśnie tą muzykę. I było tak. Na pewno był najbardziej awangardowy, w ogóle był awangardowy strasznie. Nieraz to wydawało się, że nie ma sensu, ale jedna rzecz, którą robił wspaniale dla nas, że nas po prostu rozprowadzał i mobilizował do tego, żeby wyjść poza to, co naprawdę kochamy i robimy, czyli to, gdzie się czujemy bezpiecznie i to, czego słuchamy 24 godziny na dobę. W Kopenhadze graliśmy, recenzent nazwał go rozszczepiaczem dźwięku i to tak przystało, po wiele lat się o tym mówiło.
Proponuję, żeby jeszcze do rozmowy włączył się Marek Kądziela, który też ma spojrzenie takie, powiedzmy, z dwóch stron na świat muzyki.
No dokładnie. Ja mam takie spojrzenie, że jako jeszcze młody chłopak w latach 90. zetknąłem się w Polsce z edukacją muzyczną, tą jazzową. I z jednej strony było to takie dość kształcące, bo poruszaliśmy ten aspekt z muzyki bebopowej. Natomiast w pewnym momencie, grając już to kilka lat, zetknąłem się z jakąś ścianą i że nie wiedziałem po prostu dokąd iść. I w szkole na Bednarskiej czy w Katowicach było w tamtym czasie bardzo niemile widziane komponowanie własnej muzyki. Po prostu słyszeliśmy taki komentarz, jest shorter, jest ktoś tam, graj lepsze kompozycje niż swoje, bo twoje są jakieś. No i właśnie to mnie tak w pewnym, no zglebiło mnie, że tak powiem, młodzieżowo. Miałem przypadek taki, zdarzył się w moim życiu, że znalazłem się w Danii na studiach, gdzie od pierwszych zajęć kazali nam komponować. Ja byłem w ogóle w szoku, ale jak komponować? Już tam nas był zakaz, a tutaj nam każą, że to tydzień, co tydzień trzeba było na zajęcia przynosić nową kompozycję. No i ja tak krok po kroku zacząłem wracać do jakiejś takiej swojej młodzieńczej witalności i na kanwie muzyki jazzowej, bo w Danii, jakby do tego takiego jazzu mainstreamowego, amerykańskiego miała dużo wcześniej dostęp niż Polska. On tam mieszkał Ben Webster, Bud Powell, Dexter Gordon. Oni jakby całe to środowisko... Dokładnie. I wielu znakomitych jazzmenów z sceny amerykańskiej w Kopenhadze było. Zresztą do dzisiaj tak jest. No i z racji takiej, że ta muzyka jazzowa była tam wcześniej, też różne nurty takie około jazzowe się wykreowały. Też oni poczuli jakby, że trzeba coś zmienić w tej edukacji i postawili nacisk na taki rozwój osobowości muzycznej. I na studiach po prostu studiowałem jakby kreowanie własnego siebie. Języka osobistego. Więc, no i oczywiście jako młody człowiek grubo poszedłem w awangardę, czyli ten cały bebop gdzieś w pewnym momencie on się dekonstruował i poszedł w stronę takiej berlińskiej awangardy, też tych klasyków, prawda, dudekafonie. Też w Berlinie dwa lata studiowałem u profesora Franka Mobiusa, gdzie w ogóle ta muzyka już rozpadła się, że przestała przypominać jakby to, co jesteśmy w stanie pojąć jako muzyka, którą możemy słuchać w samochodzie.
Ale to może paradoksalnie dobrze, że jest tak źle, że jest ten mur, o którym mówisz, oczywiście, bo jest się przeciwko czemu buntować.
Później, gdzieś po tym wszystkim, wracając do Polski, bo ja chciałem zawsze wrócić do Polski i czułem się tutaj mocno związany z naszym krajem, gdzieś połączyłem te dwie rzeczy, te moje wcześniejsze doświadczenia tej melodyki takiej jazzowej z tą mocno taką sonorystyczną stroną i staram się właśnie znaleźć środek w tej atonalności i takich ładnych melodiach. I powiem tak zupełnie najprościej, że staram się łączyć, jak komponuję, prawda? W moich kompozycjach zazwyczaj staram się tak sprawić, żeby była ładna melodia na kanwie jakichś takich, brzydko mówiąc, zrytych akordów. O, więc to pokrótce.
Mówimy o pewnego rodzaju postawie w sztuce generalnie, chyba o to chodzi. Awangarda pojmowana jako kontestowanie pewnych zastanych porządków, ale siłą rzeczy te wszystkie nurty awangardowe w jakimś stopniu zasilają potem tak zwany mainstream i same się gdzieś rozpływają, prawda? Więc mówimy o jakiejś takiej potrzebie robienia rzeczy, no umownie nazwijmy to nowych, bo trudno by było tak precyzyjnie to określić. Proszę powiedzieć właśnie o jakichś takich swoich podstawowych powodach, dla których sięga się po rzeczy wydające się poza zasięgiem, po rzeczy nowe. Skąd się to bierze, taka postawa, która właśnie w bardzo wielu wypowiedziach również artystów związanych ze sceną awangardową cały czas powraca, że jest jakiś taki wewnętrzny głód, wewnętrzny niepokój?
Ja krótko chciałem tylko powiedzieć, że zupełnie inaczej parę spraw pojmuję niż tak jak słyszałem. Słowo staram się, pomyślę, chciałbym, chcę, wymyślę, tego jeszcze nie było i tak dalej. Nie chcę całego słownika wymienić. W ogóle nie znam. Ja uważam, że tworzyć się powinno tak, jakby kogoś obudzić i kopnąć graj. To jest dla mnie twórczość. A z drugiej strony, jak człowiek nie śpi, no to przecież żyje naokoło i świat się zmienia. Ludzie się zmieniają. Tak samo mówię, że inaczej się komponuje w lesie. Nie to postanawiając, że tam las to ja teraz napiszę coś. Tylko po prostu to jest reakcja, emocja. A inaczej wśród aluminium, wieżowców i szkła i trąbiących taksówek i saksofonów i bijących się ludzi za rogiem. No. Po prostu. A jeszcze do tego dochodzi sprawa trendów. Ja się bardzo cieszę zawsze, jak przychodzi nowy trend, to ja tak pozornie się załapuję, czy chcę, czy nie chcę. Po prostu chcę zobaczyć, spróbować i widzę, ile bałaganu jest w tym trendzie. Ja mówię tu bardziej o muzyce, bo na tym po prostu tym żyję. I po czym się okazuje, że trend mija i wtedy ja się dopiero cieszę z tego, bo wszystko, co słabe, odpada, a prawdziwi zostają i nie ma, czyli wszystkie style są kontynuowane, czy bebop, czy hip-hop, czy coś. Dalej to wszystko jest, tylko że najlepsze zostaje, a ziarno i plewy. O.
Czyli pan Michał Urbaniak w zasadzie powtórzył to, co Krause powiedział na końcu, że awangarda się szybko starzeje, a prawdziwi artyści zostają. Oni czasem mogą czerpać z niej, a czasem nie.
A propos, razem chodziliśmy z profesorem do liceum muzycznego w wyższej klasie.
Wspominał, tak. A ja może ogólnie na temat, z czego to wynika, że jedni jakby działają w tę stronę progresywną, czyli chcą coś do przodu, progres, a inni nie. Po prostu, no profesor wymienił jedną tylko cechę, że bunt albo że na przekór. Ja myślę, że to nie tylko to jest. Niektórzy taką akurat mają osobowość, ale inni do tych samych celów dochodzą na przykład z czystej ciekawości, bo są ciekawi, a jak to będzie. No to jest na przykład mój przypadek. Ja nie jestem jakoś przekorny wyjątkowo, ale jestem za to bardzo ciekawy, otwarty i czasem próbuję i nawet nie wiem, czy to będzie dobre, czy słabe, ale chcę zobaczyć, co to będzie. Czyli taka ciekawość. I jedna cecha jeszcze jakby niezbędna to jest jakaś odwaga. No jedni ludzie są odważni, drudzy nie. Jedni się poruszają w ramach środków, które dobrze znają i wiedzą, że to będzie dobre, to im to odpowiada, a drudzy ryzykują. Ryzykanci i nie. To jakby dwie cechy, które moim zdaniem dla awangardy są jeszcze ważne.
Ja jeszcze pozwolę sobie zauważyć taką rzecz, że jakby jeszcze... Może trochę moje pokolenie nigdy nie zastanawiało się nad aspektem finansowym. Myśmy grali, bo lubiliśmy grać. Ja teraz wykładam na Akademii Muzycznej i muszę zauważyć taką rzecz, że młodzi dużo wcześniej zauważają, przepraszam, że można zarobić. Więc to też determinuje ich wybory muzyczne i sposób, w jaki grają, co uważam jest dosyć